Dzień dobry Państwu, kłania się Wiesław Pilch. Niniejszym rozpoczynam cykl felietonów, które nazwałem konfrontacje, albowiem będzie to konfrontacja, czy będą to konfrontacje mojego punktu widzenia i punktu widzenia autorów artykułów, które gdzieś znalazłem w sieci. A od czasu do czasu będę podawał jakieś namiary na te artykuły, jeśli będę uważał je za wystarczająco cenne lub jeśli będę uważał, że cenna jest sama witryna, co już chyba jest prawie niemożliwe. Większą, znaczy 99,9% artykułów, które czytam, czytam, ponieważ niosą ze sobą jakieś treści, natomiast są to najczęściej, jak powiedziałem, treści, których nie akceptuję. No ale jakby nie trzeba się za wszystkim zgadzać. Więc pierwszym artykułem, który dzisiaj omówię, będzie artykuł z czasopisma Dyplomat pana Parka. Przypuszczam, że jest to Koreańczyk. Pisze ten pan na temat ewentualnego zjednoczenia się Korei i konsekwencji z tego płynących. A proszę pamiętać o jednej rzeczy, że prawie 100% wszystkich artykułów które znajdą się tam gdzieś tam, profesjonalnych artykułów, są to artykuły pisane pod kątem polityki amerykańskiej. To znaczy, inaczej może, a one wszystkie uwzględniają Pax Americana w swoim podstawowym, jakby każdy autor jakby z tyłu głowy ma zakodowane, że ma pisać w stylu Pax Americana. No i właściwie prawie wszystkie tak są pisane. Ten, który będę teraz omawiał, również też jest tak pisany, zresztą ten facet, pan Park, wykłada w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Columbia. No dobrze, wracamy do samego artykułu. Dyskusje na temat zjednoczenia Korei toczą się od czasu do czasu, bardzo rzadko, ale jednak to jest temat niebywale delikatny. Wydawałoby się, że prawie nieprawdopodobny, ale proszę zwrócić uwagę, przypominam tym, którzy nie znają historii, że do 1989 roku byliśmy prawie pewni, że znaczy niektórzy byli pewni, że Niemcy będą podzielone po wsze czasy. Po czym to się zmieniło? No i w tej chwili mamy rzeczywistość przecież taką, jaką mamy. W wypadku Korei założenie, że coś takiego ma miejsce, nie będziemy wchodzili w to, w jaki sposób to będzie miało miejsce. To mogłoby mieć miejsce, to zjednoczenie. W każdym razie załóżmy, że miałoby to miejsce, i załóżmy, że odbyło się by to pod egidą Seulu, znaczy Seul byłby tą przyszłą stolicą, no to miałoby ogromne i dalekosiężne, potencjalnie według tego pana destabilizujące konsekwencje dla równowagi sił w Azji. Podkreślam to potencjalnie destabilizujące, on bardzo, bardzo często będzie to powtarzał w tym artykule, a to wynika właśnie z amerykańskiego punktu widzenia. Zdecydowanie. No i tak. On twierdzi, że ta destabilizacja w kontekście równowagi sił, która ponoć teraz jest, ja nie widzę tej równowagi, ale niech będzie, że ona jest, a więc destabilizacja w kontekście nie tylko uzyskania zjednoczenia Korei, ale również rosnącej z roku na rok roli Chin i Japonii, która w tym trójkącie no, której rola nie wygląda najlepiej. A więc tak, mamy status quo w tej chwili, a takie, znaczy gwarantowane w zasadzie przez pięć mocarstw. Przez tych, które jakby zajmują się Koreą, Japonię, Koreę Południową, Chiny, Stany Zjednoczone, Rosję. Te pięć państw, każde z tych państw ma jakiś swój interes w tym, żeby tak naprawdę nic się szczególnego nie wydarzyło, żeby nic się nie stało, żeby nie nastąpiło zjednoczenie Korei. Oczywiście wszyscy się opowiadają za denuklearyzacją Korei Północnej i nienapadaniem Korei Północnej na Południową. No, oczywiście cała ta piątka sprzeciwia się działaniom, które mogły doprowadzić do wojny na Półwyspie, to jest oczywiste. To, że ma miejsce brak koordynacji tych państw, no to jakby wynika z różnicy w priorytetach. Otóż tezą tego autora jest to, iż zjednoczenie Korei dramatycznie zmieniłoby istniejący konsensus. No bo tak. A problem Chin. Chiny miałyby problem z tą zjednoczoną Koreą, ponieważ mają wspólną granicę, mają niezałatwione sprawy graniczne. No tutaj akurat sprawy graniczne w Azji są rzeczą oczywistą i praktycznie każdy z każdym ma niezałatwione sprawy graniczne. No, nie obawiałbym się tego specjalnie, ale bez wątpienia Pekin miałby problemy z obecnością wojsk koreańskich, ale w szczególności Ameryki, które by się przesunęły nad obecną granicę Chiny, Korea na rzece Jalu. Dlaczego autor pisze, że to jest otwarta granica? Nie wiem, to jest zwykłe kłamstwo. Ta granica jest jedną z najlepiej strzeżonych granic. Bzdura. Jest bardzo zamknięta granica na rzece Jalu. Nie ma o czym mówić. A nawet gdyby amerykańskie wojska pozostały w strefie zdemilitaryzowanej, to wówczas, czyli tam, gdzie obecnie są, albo w ogóle nawet mogły opuścić Półwysep Koreański, to i tak, ponoć, według autora przynajmniej, Chiny mogłyby się obawiać armii, 700-tysięcznej armii Korei, obecnej Korei Południowej. Nie rozumiem tego zupełnie. Aha, no bo oczywiście co by się tam stało z tą ponad milionową armią północno-koreańską? Tego niekoniecznie rozumiem. Znaczy tutaj widzę olbrzymie luki w tym, aby przedstawić problemy Chin, które by wówczas miały miejsce. Bez wątpienia miałyby miejsce. Bez wątpienia Chiny musiałyby na nowo zdefiniować swoją politykę w stosunku do nowego państwa, ale bez wątpienia by to zrobiły i bez wątpienia obydwa państwa spokojnie dałyby sobie radę. No ale cóż, mamy artykuł faceta, który wprawdzie jest Koreańczykiem, ale pracuje dla Amerykanów, więc to musi być, tak jak już powiedziałem, to musi być uwzględniać Pax Americana. Ok. Kolejnym punktem, który kolejnym problemem, który widzi, to jest problem Japonii, Japonia miałaby problem wówczas, gdyby się Korea zjednoczyła. No, powiedzmy sobie, że mógłby być ten problem trochę większy niż w przypadku Chin. Co ten pan twierdzi? Otóż fakt, że Zjednoczona Korea mogłaby przeznaczyć więcej czasu na sprawy, które do tej pory incydentalnie wychodzą na światło dzienne, aczkolwiek wychodzą, ten pan pisze o emocjonalnych sporach historycznych z Japonią. No, ja nie wiem, czy to są takie emocjonalne spory, to są po prostu spory bardzo istotne. Nie zapomnieć o... To znaczy tak, pytanie do czytelnika, czy nasz spór z Rosjanami o te morderstwa, które były, o te ludobójstwa, które były dokonywane przez ostatnie 200 lat na Polakach, czy to, co się stało w czasie II wojny światowej, w czasie agresji hitlerowskiej, to są spory emocjonalne między Polakami a Rosjanami i Niemcami? Myślę, że to błędne, to nie jest właściwe określenie. Zdecydowanie niewłaściwe. No więc na pewno byłby problem, bo byłyby problemy graniczne. Kolejne spory terytorialne, których jest wszędzie sporo, spory terytorialne między Japonią i Koreą, spory właśnie dotyczące spraw zaszłych, spraw historycznych. Oczywiście w Korei miałby miejsce wzrost nacjonalizmu, co nie ulega wątpliwości, no ale to jakby też nic szczególnego, jeśli chodzi o Azję. Ten wzrost nacjonalizmu obserwujemy właśnie wszędzie. Ja widzę go i w Chinach, i w Japonii, w Wietnamie, w Korei. Do licha ciężkiego to po prostu naturalna kolej rzeczy. To tylko zidiociali Amerykanie i niewydolni umysłowo Europejczycy uważają, że nacjonalizm to jest coś szczególnie złego. Natomiast normalne ludy w normalnych warunkach cywilizacyjnych zachowują się właśnie nacjonalistycznie i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Proszę Państwa, to jest koniec pierwszej części omawiania tego artykułu. Zapraszam na część drugą. Dziękuję. Do widzenia.